uśmiechem na twarzy.
Do czego w bajce służy smok? Wiecie doskonale. Smok mieć musi straszny wzrok i żadnych nie mieć zalet. Poza tym groźny musi być, ziać ogniem, zęby szczerzyć. W ciemnej jaskini sobie tkwić, czekając na rycerzy. A ja tak nie chcę, mnie to nie w smak. Mam całkiem inne plany. Nie chcę urządzać żadnych drak. Nie chcę być nielubiany. Do czego w bajce służy smok? Wie o tym każde dziecko. Musi naprzykrzać się co krok i minę mieć zdradziecką. O szmarnych, nielubianych snach grać musi główną rolę. I budząc grozę oraz strach, potwornym być potworem. A ja tak nie chcę, mnie to nie w smak. Mam całkiem inne plany. Nie chcę urządzać żadnych drak. Nie chcę być nielubiany. A ja tak nie chcę, mnie to nie w smak. Mam całkiem inne plany. Nie chcę urządzać żadnych drak. Nie chcę być, nie chcę być, nie chcę być nielubiany.
Po żartobliwej piosence o tym, do czego służy smok, całkiem poważne rozważania przedszkolaka również o smoku. Opowiadanie Renaty Piątkowskiej, Smoki rurowe, czyta Artur Barciś.
Smoki rurowe. Jak ja nie lubię smoków rurowych. Taki smok siedzi w rurze, którą odpływa woda z wanny. Każdy może się o tym przekonać. Wystarczy napełnić wannę wodą jak do kąpieli, a potem wyjąć korek. Wody zaczyna ubywać, robi się wir i wciąga wszystko do dziury, którą ucieka woda. I słychać przy tym gulgotanie, pomruki, chrząknięcia. To właśnie smok, który siedzi w rurze, budzi się i złości. Odkąd myślę o tym smoku, nie mam ochoty na kąpiel. Wczoraj kąpałem się spokojnie, a w wannie miałem pełno pachnącej piany. Rozmazywałem ją pięknie na kafelkach i brzegach wanny. Potem budowałem tratwę z klocków Lego. I wtedy mama powiedziała: Tomku, siedzisz w tej wannie już pół godziny. Pewnie woda ostygła. Wyjmij korek i wyjdź, a ja cię powycieram. Nie było rady. Musiałem wyjść. A gdy wyjąłem korek, znowu usłyszałem te okropne odgłosy. Bardzo się przestraszyłem. Zobaczyłem też, że z mojej tratwy odpadło kilka klocków i te najmniejsze porwał wir. Kręciły się przez chwilę szybko nad otworem, którym odpływała woda. Potem coś je wciągnęło do środka czarnej rury. Wtedy też usłyszałem głośne gulgotanie. Tego było już za wiele. Musiałem się rozpłakać. Przez łzy tłumaczyłem mamie. Mamo, w rurach siedzi okropny, śliski smok. On wciąga do rury wszystko, co jest w wannie. A jak jest zły, to głośno warczy i pomrukuje. Kiedyś może wciągnąć i mnie. Widziałaś, jak porwał moje klocki Lego? Widziałam, powiedziała mama. A czy pamiętasz, że wiele razy cię prosiłam, żebyś nie bawił się w kąpieli malutkimi przedmiotami? Spytała. I nie czekając na odpowiedź dodała. One wpadają do kanału i mogą go zatkać. I wtedy dopiero będzie kłopot. Trzeba będzie wzywać hydraulika i przetykać rury. Tomku, pomyśl. Jak smok może wciągnąć cię do rury, skoro ty jesteś taki duży? Przecież się tam nie zmieścisz. Poza tym w rurach nie ma żadnych smoków. Jeśli nie ma, to co tam tak hałasuje? I kto porwał moje klocki? Zapytałem. I zaraz sam sobie odpowiedziałem. Tam siedzi zielono-czarny, śliski smok. Ma łapy, do których wszystko się lepi i jak kogoś chwyci, to już nie puści. A tam jest ogromnie dużo wody, jest bardzo głęboko i ciemno i stamtąd już nigdy nie trafię do domu. Jak tylko to sobie wyobraziłem, znowu się rozpłakałem. Och, nie płacz i nie wymyślaj niestworzonych historii. Jesteś już przecież dużym chłopcem. Tam nie ma żadnych smoków, powiedziała mama i poszła przygotowywać kolację. Zostałem w łazience sam z wanną i smokiem, który na pewno gdzieś tam się czaił. Smoku? Przemówiłem do niego. Wiem, że siedzisz w tej rurze. Dlaczego wydajesz takie straszne odgłosy i mnie straszysz? Czy nie mógłbyś przenieść się do łazienki naszych sąsiadów? Przez ciebie boję się wejść do wanny. No i pożarłeś kilka moich klocków. Nagle wpadłem na genialny pomysł. Ten smok jest po prostu głodny. Jak się naje, to nie będzie groźny. Może nawet da się oswoić? Tylko co jedzą smoki? Pobiegłem do kuchni. Znalazłem tam mleko, dżem truskawkowy i parówki. Przyniosłem to wszystko do łazienki. Najłatwiej poszło z mlekiem. Wlałem je do otworu w wannie i smok wtedy radośnie zagulgotał. Dżem wkładałem łyżeczką, ale najgorzej było z parówkami. Właśnie próbowałem wcisnąć jedną z nich do rury, gdy do łazienki weszła babcia. Długo nie mogła zrozumieć, o co mi chodzi. Potem zaprowadziła mnie do łóżka i ustaliliśmy, że lepiej nie mówić nic mamie o karmieniu smoka, bo mogłaby się złościć. Ale właściwie dlaczego? Przecież to dobrze, że smok nie siedzi w rurze głodny. Nawet trochę mniej się go już boję. Może on kiedyś wyciągnie do mnie łapkę z tej rury i się przywitamy? Jutro chciałbym mu wlać trochę zupy. Tylko jak to wszystko wytłumaczyć mamie?
Opowiadanie Renaty Piątkowskiej o rozterkach przedszkolaka Tomka czytał Artur Barciś. Na zakończenie audycji dla dzieci żartobliwa piosenka o smoku wawelskim śpiewana przez Joasię Górską prawie 10 lat temu podczas jednej z polonijnych uroczystości w London.
Strasznym ogniem.
Historia o panu Piotrze Wydrze i o górach złota, zapisana przez Zofię Bukowiecką, pochodzi z wydanej w Katowicach w 1908 roku książki zawierającej legendy górnicze. Ale zanim ją przeczytam, przybliżę krótko, skąd się wziął herb Habdank i od czego pochodzi powiedzenie pójdź złoto do złota, które pojawia się w opowieści o panu Piotrze. A więc odnosi się to do jeszcze wcześniejszej legendy o pośle Bolesława Krzywoustego do cesarza niemieckiego. Poseł Skarbimir, zwany też Skarbek, poruszony pychą cesarza, który pokazywał mu swe bogactwo, na widok niemieckiego złota dorzucił do niego swój drogocenny pierścień, mówiąc, że dla Polaków, rycerzy, żelazo większą ma wartość, gdyż to z niego powstaje broń. A teraz już spokojnie można przejść do historii o panu Piotrze Wydrze i o górach złota. Dawno już, bardzo dawno temu, bo historię, którą wam opowiadać będę, opisał kronikarz Długosz w XV wieku żujący. Dawno więc bardzo mieszkał w górach, które zowią Pieniny, rycerz Piotr Wydrga. A Pieniny są częścią Gór Karpackich. Teraz to stare gniazdo Wydrzgów zowią Szczawnicą i wiele osób bywa tam dla kuracji, bo w Pieninach powietrze zdrowe i dał Bóg źródła lecznicze obficie. Otóż w tamtych to stronach mieszkał pan Piotr Wydrzga. Był on bardzo dumny i bardzo chciwy. Chciwy bogactw i zaszczytów. Chociażby duszę sprzedać, byle skarby posiąść, mówił nieraz. Jak będą skarby, to będą i dostojeństwa. A czyż szlachcic Wydrzga nie ma prawa sięgnąć po najpierwsze w kraju urzędy? Tak dumał pan Wydrzga. Tymczasem jednak skarbczyk jego, w starym lochu dobrze zaopatrzonym, przeciw napaściom ukryty i dębowymi drzwiami zaopatrzony, stale prawie był próżny. Okolica, w której mieszkał, uboga w zboże. Na górach ledwie nędzny owies się rodzi. Korzystnych wojennych wypraw nie było dawno. Jedynym bogactwem trochę rudy żelaznej, którą na dynerkach w specjalnych kociołkach do topienia kruszców przetapiano, a w kuźniach przekuwano na narzędzia niezbędne rolnikowi i rzemieślnikowi. Ale dochód stąd mały. W owych czasach górnictwo było bardzo rozpowszechnione. Każdy miał prawo kopać góry na swoją rękę. Zysków więc kuźnice przynosiły niewiele. A co mi tam żelazo? Mówił nieraz ze wzgardą dumny szlachcic. Gdyby tak złoto znaleźć, złoto kopać, na worach złota leżeć. O, wtedy zobaczono by, co to pan Piotr Wydrzga znaczy. I ta myśl odkrycia złota w Pieninach nie dawała mu spokoju. O złocie znajdowanym u nas słyszał nieraz. Były podania, że za dawnych czasów kopano je w różnych stronach kraju. Toteż Piotr Wydrzga, opanowany chciwością, żył tylko myślą, jak posiąść ukryte bogactwa. Przeczuwał je, chociaż odnaleźć nie umiał. I bezwiednie tracił tymczasem skarb najdroższy. Młodość, zdrowie i wesołość. Inni się bawili, kochali, zdobywali wiedzę, sławę. On żył jak pustelnik, błądząc nocami wśród gór. Zły i zdziczały, obcy ludziom i unikany przez nich, samotny, bezdomny prawie. Stare szlacheckie gniazdo niszczało, niepodtrzymywane starannością właściciela. Pan Piotr obojętnie patrzył na walące się ściany ojcowskiego domu. Pod pozorem polowania błądził dniami i nocami po puszczach obrastających Pieniny i groza przejmuje pomyśleć, ile wrażeń bić musiało tę duszę, nim z szlachetnego rolnika przekuło ją na taką zapamiętałą, złota chciwą naturę. Ale Bóg na ukaranie grzesznych pożądań człowieka daje mu czasem ich spełnienie. I tak się stało z Piotrem. Jakie czary zaklął, jakie potęgi wywołał, tego nikt nie wie i nie dowie się zapewne. Dość, że wśród przepaści i czeluści górskich, rozkopywanych potajemnie przez niego, błysnął mu nareszcie upragniony metal. Złoto. Posiadł więc to, czego pragnął, ale jak wydobyć te ukryte w ziemi skarby? Własnymi siłami nie podoła zadaniu. Musi zabrać wszystko, do ostatniego okrucha, do najmniejszej odrobiny, ale przed kim się zwierzyć? Komu zaufać? Kogo dopuścić do wspólnictwa w tajemniczej pracy? Dopiero teraz poznał, jak był samotny. On uciekał od ludzi, oni też od niego odwykli, a kiedy zapotrzebował ich pomocy, nie było nikogo. Nawet słudzy, zniechęceni ponurą gwałtownością pana, rozeszli się po świecie. Zresztą nie zaufałby nikomu z tutejszych. Mógł zdradzić tajemnicę i jak sępy na padłą zwierzynę zbiegliby się okoliczni górnicy szarpać łono gór, wydzierać bogactwa, do których on jeden ma prawo. Kupił je młodością, szczęściem, wszystkimi uciechami życia swego. Zapłacił drogo. Chciał korzystać. Pojechał na Śląsk, bo wiedział, że tam byli górnicy, po większej części Niemcy. Niemców bał się najmniej. Szwabskiego języka nie rozumieją tutejsi, mówił sobie. Nie zdradzą więc tajemnicy. Zresztą wieść ich będę takimi szlakami, w takich osadze lochach, że drogi do świata nie znajdą. Sam rozumiał niemiecką mowę, bo dużo za młodych lat przebywał między zniemczałym krakowskim mieszczaństwem. Dogadzało mu to teraz. Bocznymi drożynami wymknął się niepostrzeżenie za góry i wkrótce potem kuli już obcy przybysze skarby ziemi. A przybysze ci byli jacyś wpółdzicy, może zidiociali biedą, wybierani widocznie starannie, aby łatwiej się dali powodować. Starszy tylko między nimi, do którego przewodnictwo w robotach należało, na rozumniejszego od innych wyglądał. Za młodu u krzyżaków służył, wydobywając dla nich bursztyn. Potem przeniósł się na Śląsk, a teraz zwabiony obietnicami wyczgi, kierował kopalnią złota w Pieninach. Z nim to porozumiewał się pan Piotr. Jemu obiecywał szalone zyski, byle nikogo do tajemnicy nie przypuszczać, póki nie wybiorą wszystkich skarbów do ostatniego okrucha, do najmniejszej odrobiny. Niemiec zawierzył wyczdze. Chciwy także, duszą i ciałem, zaprzedał się szlachcicowi. Kopano dzień i noc. Mordowano biednych, ogłupiałych robotników nad siły, aby tylko prędzej, aby dobyć jak najwięcej. Ale co potem, powiedział sobie raz wyżga i niepokój zaczął go dręczyć na nowo. Bo jak użyć złota, którego przybywało coraz więcej? Przychodziła mu myśl zawiezienia złota królowi i okupienia sobie za to pierwszych w kraju godności. Ale jeśli król powie, że złoto z gór jest własnością narodu, to cóż wtedy zrobić? Albo co jeszcze możliwsze, jeśli jak legenda herbowa Habdanków opiewa, rzuci złoto do złota, a od syna szlachetnej rycerskiej rodziny zażąda szlacheckich rycerskich czynów jako praw do zasługi i nie zechce za kruszec handlować godnościami? Cóż wtedy zrobić? Więc znów jak szalony rwał siwiejące włosy, szukał myśli zbawczej. Ale Bóg daje natchnienia sercom czystym i ścigającym prawdę, a ludziom jak wyczga, zaprzedanym podłej namiętności, podszeptuje rady zły duch, szatan chciwości i zguby. Niemiec Sztygar dał taką radę. On znał tylko jedno źródło potęgi. Dla niego symbolem siły, władzy nad światem, mądrości było gniazdo krzyżackie. Mnichy mogły wywyższać i strącać. Oni niby pokorni, a tacy wszechmocni potrafiliby godnie wynagrodzić wyczgę za posiadane skarby. I tak olśnił swą myślą pana Piotra, że ten postanowił, nie czekając dłużej, wieść drogi kruszec do Malborga. Nie pamiętał o tym, że dawał złoto w rękę Niemcom, że za to złoto z naszych gór wydarte zakupią mnichy broń na nasze barki. Odtąd nie kopano już wcale. Za to po Pienińskiej puszczy rozległy się echa siekier. Rąbano stare jodły. Robotnicy niemieccy budowali z nich wielką tratwę na Dunajcu i skrzynie, w których miano przewozić skarby. Pracowali chętnie, uradowani myślą, że kończy się ich niedola, że pozwolą im wrócić na Śląsk do swoich, od których niebaczni i złudzeni lekkomyślnie odeszli. Cieszył się i dozorca Niemiec. On jeden wiedział, że do Malborka płynąć mają. On jeden w przybliżeniu mógł obliczyć udział w zdobyczy. To też przyspieszył robotę. Kończono ją. Dwa dni dzieliły ich od upragnionej podróży. Nie, od śmierci. Od śmierci, bo Wyczga znów dręczył się troską. W górach zostało dużo, bardzo dużo złota. On wydrze, nie daruje, ale potem, gdy wróci, wydrze do ostatniego krucha, do najmniejszej odrobiny. Tylko jak nadal uchować tajemnicę skarbu? Dotąd strzegł jej, ale w podróży czyż uchroni Niemców od zetknięcia się z rodakami? Czyż nie zdradzą go przy pierwszej sposobności? I znów chodził pijany szalonymi myślami, szarpany niepokojem, a skrzynia już na tratwie. Fala rwie statek przymocowany do brzegu. Dunajec bystro płynie. Dość było zerwać sznury, a prom pójdzie z wodą. Aby tylko kawałek drogi odpłynąć, to w dolinie znajdzie najmitów, oszuka ich, powie, że w skrzyniach wiezie żelazo, opłaci hojnie. O, on będzie bardzo hojny dla tych biednych ludzi. Przecież to Polacy, kiedy ci to Niemcy. A Niemcy to przebrzydły naród, wróg kraju. Tak okłamywał siebie pan Wyczga, a dusza jego stawała się coraz bardziej podła, aż na dnie jej wyląkł się gad zbrodni. I szlachcic polski, potomek rycerzy, jak zbój, jak łotr podstępny, wymordował wspólników tajemnej pracy. Wymordował i krwią ofiar zaznaczył miejsca w górach, gdzie reszta skarbów zostać miała, a sam odciął linę tratwy i popłynął w dół rzeki. Popłynął, znalazł najmitów. Wymknął się szczęśliwie krakowskim celnikom, zaręczając, że wiezie żelazo. Mocny statek pruł modre fale Wisły, jak wprzód żeglował po Dunajcu. Tak minęli stary Sandomierz ze wspaniałymi murami zamku. Legł tam niegdyś dziad Wyczgi, broniąc grodu od Tatarów. Płynął dalej pan Piotr pod Zawichostem, aż po brzeg rzeki rozłożyło się tu pobojowisko Leszkowe. Potem dotarli do Solca, gdzie na sądy z Piotrowinem zasiadał Bolesław Śmiały. Tu dreszcz przeszedł mordercą na to wspomnienie, bo może i jego ofiary z martwych wstaną i przed króla go wezwą. On i tak widzi ich ciągle. Ponure, groźne. Widzi w dzień i w nocy, nie ma godziny spokoju, nie pojmując, jakim sposobem innych te mary piekielne nie straszą. Ale wokoło cisza. Tratwa płynie równo po wiślanej fali. Wyczga coraz niespokojniejszy im bliżej celu. Co mu też dadzą krzyżackie mnichy za złoto, opłacone krwią i własnej duszy zatratą? Dali wzgardę i zdradę. Zapłacili zwykłą swą monetą. Schlebiał komtur krzyżacki dumnemu szlachcicowi, obiecywał posłuchanie u wielkiego mistrza, tytuły, zaszczyty, nawet jakieś udzielne niemieckie księstewko. Obiecywał i łudził, póki skrzynie złota nie przeniosły się do olbrzymich malborskich lochów, do tych sławnych piwnic, arcydzieł budowniczej sztuki, co w wielkie do palmy podobne, zbiegając się sklepienie na jednym słupie, podtrzymują cały zamek. A opasłe krzyżaki śmiały się, strzegąc bramy od wariata, boć wariatem był chyba ten szalony człowiek, który przywiózłszy żelazo na sprzedaż i otrzymawszy za nie zapłatę, śmiał się dopominać o jakieś skarby, o złoto, którego nikt nie widział. Właśnie jego flisacy świadczyli, że z gór karpackich przywieźli żelazo. Pohańbiony, oszukany, pijany gniewem i grozą rosnących z każdą chwilą wyrzutów sumienia, wrócił Wyczga do kraju. Ale nie dowlókł się już w pieniny. Na próżno czekały go tam złotodajne pieczary, krwią zabitych ofiar poznaczone. Legł zmożony chorobą, a bardziej jeszcze walką wewnętrzną. Ubogi domek rolnika dał mu przytułek. Zdradził swoich dla mienia. Za jego pieniądze, za złoto z gór karpackich wydarte, na polskie karki ukują miecze i może po nitce dojdą do kłębka, zabiorą skarby pozostałe w pieninach. Piotr Wydrzga odkrył miejscowemu staroście tajemnicę złotodajnych kopalni. Uczył, jak je odszukać mają. Ale szatan, któremu duszę zaprzedał, zmylił wskazówki. Zbrodnia nie mogła przynieść pożytku, bo przekleństwem złego jest, że jedno złe drugie za sobą sprowadza. Takie to jest opowiadanie o Piotrze Wydrze i o jego skarbach.
Ręce, więcej, 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 więcej. Ręce grabie, oczy żabie, wytrzeszczone na mamone. Złoto błyska i tumani. Na nic, na nic, na nic, na nic. Złudny jest ten miód, nudny jest ten miód. Głupia to pułapka, stara mu pułapka. Ciężka odmuch. O!
Tu twoje radio London.
To my, kto tak pięknie gra, kto tak pięknie gra.
Tu twoje radio London.
Oj!